Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Papieska zachęta do słuchania Słowa Bożego i modlitwy za prześladowanych oraz polskie obchody Dnia Solidarności z Kościołem na Wschodzie to aktualności dnia, które wypełnią pierwszą część programu. Następnie nadamy adwentowe rozważanie księdza Rafała Zarzecznego. Na niedzielny magazyn zaprasza Leszek Wilczak.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Mszy święte, drugie niedzieli adwentu. Słyszymy wezwanie do nawrócenia, który kieruje do nas Pan Chrzciciel, prorok nad Jordanu. Przypomina wszystkim, że bliskie jest Królestwo Niebieskie. Niech adwent będzie dla nas wyzwaniem, by w sercu przygotować drogę Panu.
O postaci świętego Jana Chrzciciela, jego wezwaniu do pokuty i nawrócenia przypomniał Benedykt XVI w czasie południowego spotkania z wiernymi na placu świętego Piotra. Papież zauważył, że ten poprzednik Mesjasza w starotestamentalnych zapowiedziach porównywany był do gwiazdy poprzedzającej wschód słońca, Chrystusa, tego na którym spocznie duch mądrości i rozumu, rady i męstwa, wiedzy i bojaźni Bożej.
Nel tempo dell'avvento anche noi.
W okresie Adwentu wezwani jesteśmy do słuchania głosu Bożego, który rozbrzmiewa na pustyni świata za pośrednictwem Pisma Świętego, w sposób szczególny, gdy jest ono głoszone z mocą Ducha Świętego. Wiara, jak przypomina nam apostoł Paweł, umacnia się, gdy pozwala się oświecić przez Słowo Boże. Wszystko to, co niegdyś zostało napisane dla naszego pouczenia, napisane zostało, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. Wzorem słuchania jest Najświętsza Maryja Panna. Kontemplując w Matce Bożej życie całkowicie uformowane przez Słowo, odkrywamy, że także naszym powołaniem jest wnikanie w tajemnicę wiary, dzięki której Chrystus jest obecny w naszym życiu. Jak przypomina nam święty Ambroży, każdy wierzący chrześcijanin w pewnym sensie poczyna i rodzi w sobie Słowo Boże.
O modlitwę za prześladowanych zaapelował papież na zakończenie południowego spotkania z wiernymi. W sposób szczególny przypomniał o Iraku i Egipcie.
Zachęcam was do modlitwy za wszystkie przypadki przemocy, nietolerancji i cierpienia w świecie, by przyjście Chrystusa przyniosło pocieszenie, pojednanie i pokój. Myślę o tak wielu trudnych sytuacjach, w tym o nieustannych zamachach na chrześcijan i muzułmanów w Iraku, o starciach w Egipcie, w których padli zabici i ranni, czy o ofiarach przemytników i bandytów, jak w przypadku dramatu zakładników z Erytrei i innych krajów przetrzymywanych na pustyni synajskiej. Poszanowanie praw wszystkich jest podstawą cywilizowanego życia, oby nasza modlitwa i solidarność przyniosły nadzieję cierpiącym.
Che si trovano nella sofferenza.
W Polsce trwają obchody Dnia Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Jego celem jest duchowe i materialne wsparcie odradzającego się Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej.
W komunii z Bogiem i z ludźmi te słowa wybrano na hasło tegorocznych obchodów Dnia Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Został on ustanowiony z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski, a jego organizacją zajmuje się Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Przewodniczący tegoż zespołu, biskup Tadeusz Pikus, podkreślił, że szczególną wartość tego dnia ma nasza modlitwa za Kościół na Wschodzie.
Konkretne zaangażowanie Kościoła w modlitwę i jednocześnie apel do wspólnot kościelnych, które znajdują się na terenie wschodnim, tworzy niezwykłą więź duchową, której spójnikiem jest Bóg.
Biskup Pikus przyznał, że jednym z priorytetów działalności na tamtych terenach jest ustalenie dobrych relacji z Kościołem prawosławnym.
A to jest bardzo trudne, dlatego że cokolwiek tam się wydarzy pożytecznego i pozytywnego z pracy Kościoła katolickiego, może być w każdym momencie posądzone o prozelityzm.
Podobnie jak w latach poprzednich, bo Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie istnieje od 21 lat, przygotowano materiały animacyjne, które informują o przeżywanym dniu i zapraszają do włączania się w modlitwę i zbiórkę pieniężną do puszek. Jednym z elementów obchodów była msza święta w intencji odradzającego się na wschodzie Kościoła katolickiego. Porannej Eucharystii w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, transmitowanej przez program Pierwszy Polskiego Radia, przewodniczył biskup Józef Zawitkowski z Łowicza.
Ludzie kochani ze wschodu, bracia moi z Nadniemna, z cmentarza na Rosie, z Wilna, starej stolicy Jagiellonów, Mickiewiczowi ludzie z Nowogródka, bracia moi ze Lwowa Zawsze Wiernego, ojcowie Orląt Lwowskich, do was wołamy z Kościoła Świętego Krzyża, w górę serca, bracia. I tak trwajcie mocni w wierze i pamiętajcie, nie jesteście sami.
Podczas ubiegłorocznego dnia modlitwy za Kościół na Wschodzie polscy katolicy ofiarowali na jego potrzeby niemal 2 miliony złotych. Jak powiedziała pracująca na Białorusi siostra Barbara Sajnok, franciszkanka od cierpiących, Kościół na Wschodzie wciąż potrzebuje modlitewnego i materialnego wsparcia.
Widzę, że ilość kościołów rośnie, ilość parafii rośnie, bo wtedy były wszystkie kościoły zburzone, pojedyncze kościoły tylko funkcjonowały. W tej chwili odbudowano większość z nich, nowe kościoły powstały. W parafiach, które chociażby w jednej, którą pamiętam dość dobrze, zaczynało od grupki 10 osób, w tej chwili jest 2000 wiernych. Więc ilość kościoła rośnie liczebnie, świadomość też rośnie, natomiast mentalność się tak szybko nie zmienia. Potrzeba około 3 pokoleń, żeby coś się zmieniło. Mentalność mam na myśli to, że ludzie, którzy chodzą do kościoła, niekoniecznie życie chrześcijańskie jest życiem codziennym i w ich codzienności. Że modlitwa w kościele, bycie w kościele jest czymś innym, a życie w pracy jest czymś innym.
Kościół katolicki na wschodzie, chociażby ten na Białorusi, radzi sobie coraz lepiej, ale wciąż potrzebuje pomocy z zachodu, przyznaje ksiądz Witalii Dabrałowicz, dyrektor Caritas diecezji grodzieńskiej na Białorusi.
Czyli na pewno porównywać to, co było na początku, że właściwie to wszystko schodziło się do tego, że przywoziło się pomoc humanitarna z zagranicy i rozdawała się, to dzisiaj o wiele dalej kroczy Caritas na Białorusi, bo stara się zajmować się różnymi projektami. Największe to oczywiście praca z dziećmi, to kolonii w czasie lata, to akcje różne, które prowadzą się z dziećmi niepełnosprawnymi, z dorosłymi niepełnosprawnymi, również, które prowadzą się z dziećmi z rodzin takich socjalnych, bardzo trudnych. Oczywiście, że one są wszędzie. I teraz muszę powiedzieć, że ludzie zobaczyli działalność Caritasu, zobaczyli działalność Kościoła, że właściwie Kościół interesuje się nie tylko katolikami, ale interesuje się wszystkimi i zaczęli włączać się finansowo, włączać się jako wolontariusze do tej działalności, szczególnie w te ostatnie 2 lata. No i staramy się tak pójść w tą stronę, żeby pomóc im jeszcze bardziej w swoim kraju, swoimi możliwościami, chociaż jeszcze korzystamy dużo z pomocy zachodniej, ale już można powiedzieć 50% poszukujemy tych środków na miejscu i ręce te wszystkie do pracy.
Kościół na wschodzie wciąż potrzebuje także wsparcia osobowego z Polski. Wśród tamtejszych katolików pracuje obecnie około 250 kapłanów diecezjalnych, 450 zakonnych i 23 braci, jak również prawie 500 sióstr zakonnych oraz kilku wolontariuszy świeckich. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Przyjdź, Panie Jezu, czyli o tym, na co czekamy, część druga. Adwent jest czasem oczekiwania. Na Boże Narodzenie, na nadchodzący Nowy Rok, na kolejne rodzinne spotkania, może i na prezenty podchoinkowe, na trochę wolnego od pracy. Ale jakby nie patrzeć, to są to w końcu tylko dodatki do tego, co jednak ważniejsze. A zatem, na co czekają chrześcijanie? Dla naszych sióstr i braci u schyłku starożytności, właściwie cała obecna rzeczywistość była czasem Adwentu, oczekiwaniem na powtórne przyjście Pana. Tak przynajmniej w chrześcijańskiej społeczności postrzegali ją ci bardziej wrażliwi na dawny język apokaliptyki. O jaki język chodzi? Dobrze wiemy, że nasza wiara przyszła nie tylko ze wschodu, ale jeszcze z konkretnego środowiska, mianowicie z samego łona judaizmu, który w okresie początków chrześcijaństwa przeniknięty był ideami nadziei mesjańskiej, oczekiwaniem na nadejście Zbawiciela, Mesjasza, który zgodnie ze słowami biblijnych proroków Izajasza i Jeremiasza, a nade wszystko Daniela, Ezechiela i Zachariasza, zaprowadzi nowe królestwo, podźwignie z upadku Izraela, ukaże wszystkich wrogów narodu wybranego i sam ostatecznie w imię Boże rządzić będzie nad resztą Izraela, a jego panowanie trwać będzie przez 1000 lat. Ci wizjonerzy żydowscy opowiadali o nadziei mesjańskiej, posługując się językiem pełnym symboli. Mówili zatem o aniołach, które na co dzień służą przed Bożym tronem, ale gdy jest czas wojny, to dzielnie biją się po stronie ludzi sprawiedliwych. O tym, że przewodzi im Michał Archanioł, zaprawiony w boju od zarania świata, bo przecież walczył już kiedyś z księciem ciemności, z Belialem i Szatanem, i że strącił go do otchłani. Że taka powtórna wojna musi się rozegrać na końcu czasów, bo przecież diabeł tanio skóry nie sprzeda. I że w tych czasach eschatologicznych, jak mówili, będzie wiele niegodziwości na świecie, zepsucie obyczajów, panowanie niegodziwych władców, a do tego prześladowanie sprawiedliwych, którzy będą musieli uciekać na pustynię. Gdy Chrystus mówi o znakach zapowiadających zburzenie Jerozolimy, gdy obwieszcza uczniom wizję aniołów zstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego, lub kiedy wreszcie apostoł Jan doświadcza wizji na wyspie Patmos, za każdym razem używa się elementów języka zwanego apokaliptycznym, którego korzenie sięgają judaizmu. Długo jeszcze chrześcijanie będą się nim posługiwać także dla opisania własnych nadziei i lęków związanych z oczekiwaniem na powtórne przyjście Pana. Zatem zapamiętajmy, apokaliptyka to język symboliczny związany z objawieniem danym przez Boga, najczęściej za pośrednictwem aniołów. Zaś to, co dotyczy końca czasów, nazywamy eschatologią i często opisujemy właśnie za pomocą języka apokaliptycznego. Jest taki dokument zwany Czwartą Księgą Ezdrasza. To tekst żydowski, starotestamentalny apokryf, który jednak cieszył się wielkim szacunkiem zarówno wśród Żydów, jak i chrześcijan. Powstał on zapewne około roku setnego po Chrystusie. W formie objawień albo wizji, jakoby udzielonych kapłanowi Ezdraszowi z czasów poniewoli babilońskiej, tekst ten wyraża frustrację i nadzieję Izraelitów po roku 70., a więc w czasach, gdy już zburzona została świątynia jerozolimska, a miasto Dawida zdeptali poganie. Jakże to, Panie, zdaje się pytać autor tej księgi, jakże to, że nas opuściłeś, że dałeś zniszczyć swój święty przybytek, że pozwoliłeś rozproszyć nas po całym świecie? Dlaczego nie nadchodzi Twoje królestwo? Dlaczego tak długo musimy czekać na odpłatę za zło, i na nagrodę za dobro. I słyszy odpowiedź od Boga, której pośrednikiem jest anioł Uriel, że Pan ma swoje drogi, których my nie znamy, że przyjdzie nieuchronnie, ale w godzinie, o której nie wiemy, że przyjdzie z mocą i że sądzić będzie sprawiedliwie, że niewierność jest grzechem Adama i że człowiek ma moc dokonywania wyborów, że postępowanie zgodne z Bożą sprawiedliwością nie tylko się opłaca, ale i przynosi prawdziwe szczęście. Księgę tę spisał jakiś pobożny Żyd, ale w pełni niemal przystaje ona do chrześcijańskiej nauki, zarówno w swojej treści, jak i w języku apokaliptycznym, podobnym do tego, którym mniej więcej w tym samym czasie posługiwał się święty Jan w swojej nowotestamentalnej Apokalipsie. Posłuchajmy, co mówi czwarta księga Ezdrasza o nadziei rzeczy przyszłych. Oto bowiem nadchodzi czas. Będzie wtedy, kiedy nastąpią zapowiedziane ci znaki. Ukaże się oblubienica, podobna do miasta, i pokaże się ziemia, która teraz jest zakryta. Każdy, kto będzie wybawiony od zapowiedzianych nieszczęść, na własne oczy zobaczy cuda. Wtedy objawi się mój syn, Mesjasz, wraz z tymi, którzy do niego należą. A ci, co przeżyją, radować się będą przez 400 lat. Później umrze mój syn, Mesjasz, i wszyscy, którzy mają tchnienie człowieka. Nad światem zapanuje milczenie przez 7 dni, jak w pierwszych początkach, aby nikt nie pozostał. A po 7 dniach zostanie wzbudzony świat, który jeszcze nie czuwa, a obumrze zniszczalny. Ziemia odda tych, którzy w niej śpią, i proch tych, którzy w jej milczeniu mieszkają. Pomieszczenia zaś wydadzą powierzone im dusze. Wtedy objawi się Najwyższy na tronie sądu. Zniknie miłosierdzie, oddali się litość i usunie szczodrobliwość. Zostanie sam sąd. Ostoi się prawda, utwierdzi się wiara. Dzieło nastąpi i ukaże się nagroda. Czyny sprawiedliwe zostaną wzbudzone, a niesprawiedliwość przepadnie. Ukaże się miejsce męki, a wobec niego miejsce odpoczynku. Ukaże się piec gehenny, a naprzeciwko raj wesela. I Żydzi, i chrześcijanie czekali na przyjście Pana, na panowanie Boga, na Jego sprawiedliwość. I nawet językiem posługiwali się podobnym. Czekali tak samo jak i my, choć my języka apokaliptycznego raczej już nie używamy. Bo czekanie na Boga motywuje zawsze ta sama nadzieja, że On sam zwycięży wszystkie słabości tego świata, z którymi my jakoś nie potrafimy sobie poradzić.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tym kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.